Rozpoczynamy serwis informacyjny. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zarzuca rządowi premier Ewy Kopacz bierność w sprawie sprowadzenia wraku Tu-154M do kraju. Podnoszą, że w podobny sposób zachowywał się Donald Tusk. Dziś między innymi ta kwestia była przedmiotem posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn tragedii. Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, zauważył, że rząd Holandii działa zdecydowanie w sprawie sprowadzenia szczątków Boeinga, malezyjskich linii lotniczych, który rozbił się w okolicach Doniecka na Ukrainie.
Z Ukrainy przyjechały prawdopodobnie już z terytorium Polski i zmierzają do Holandii. Przypominam, że zestrzelenie samolotu miało miejsce chyba 17 lipca. My 10 kwietnia będziemy mieć 5. rocznicę zamachu w Smoleńsku, a do dzisiaj do Polski nie trafiły żadne szczegółowe i zasadnicze dowody rzeczowe w postaci samolotu, czarnych skrzynek, prawdopodobnie kamizelek owskich i innych.
Dziś także podczas posiedzenia zespołu został przedstawiony raport podsumowujący rekonstrukcję wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy. Dokument, jak mówi poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu, stał się podstawą wystąpienia Kongresu Polonii Amerykańskiej do Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu.
To jest uchwała Kongresu Polonii Amerykańskiej, która została podjęta i by rozpocząć międzynarodowe śledztwo, by rozpocząć wysłuchania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Ten raport, który dzisiaj przedstawialiśmy, stał się podstawą do tego wniosku i będzie podstawą wysłuchań przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, jeżeli taka decyzja, a na to liczymy, zostanie podjęta.
Pracę śląskich sądów sparaliżowało ponad 20 tysięcy pozwów przeciwko kompanii węglowej. Przegrane procesy będą kosztowały górniczą spółkę nawet 14 milionów złotych, zapowiada jedna z gazet. W lutym szykujący oszczędności zarząd kompanii zdecydował, że odbierze 160 tysiącom górniczych emerytów i rencistów tonę tak zwanego deputatu węglowego. Miało to dać spółce 96 milionów złotych oszczędności. Decyzja wywołała lawinę pozwów do sądów. Wpłynęło ich ponad 20 tysięcy. Najwięcej, bo aż 5 tysięcy w Gliwicach. To skandal, że za błędy zarządzających górnictwem mają płacić emeryci, mówi Kazimierz Grajcarek, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Widać gołym okiem, że tak powiem, w jaki sposób wpływ ma fatalne zarządzanie polskim górnictwem nawet na byłych pracowników. I to jest skandal. Myśmy mówili o tym jako związkowcy, że chcielibyśmy, że skoro jest to spółka Skarbu Państwa i nominowani, bo to z konkursem niewiele ma moim zdaniem wspólnego, nominowani na prezesów, na zarządy spółek, są przez ministra gospodarki, więc jeśli nie stać kompanii na to, żeby tym górnikom dać węgiel taki, jakim się należy, to powinno brać to na siebie państwo i tyle.
Niedawno zapadł pierwszy prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd w Gliwicach orzekł, że kompania węglowa nie miała prawa zabierać emerytom części deputatu. W Polsce nie obowiązuje prawo precedensu, więc sądy muszą rozpatrzyć każdą sprawę osobno. W efekcie wszystkie inne sprawy poszły w kąt. Za niespełna 3 godziny w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostaną ogłoszone wyniki konkursu na koncepcję pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego. Po ogłoszeniu wyników wszystkie prace złożone w konkursie będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej. Będą one dostępne od 6 do 10 grudnia. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną oraz możliwość wykonania projektu pomnika, mówi Mateusz Parys, rzecznik organizacji Młodzi dla Polski.
Około 2 miesięcy mieli artyści na wykonanie swojej pracy. Zgłoszeń było ponad 70, natomiast nadesłanych prac 43, z czego również nie wszystkie spełniały podane wymagania. Z tego grona sąd musiał dokonać jakiegoś wyboru, zarówno głównej nagrody, jak i pozostałych laureatów. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest kwota 70 tysięcy złotych oraz oczywiście zamówienie wykonania pomnika, i co również wiąże się z dodatkowymi honorariami. W kolejnych nagrodach te kwoty wynosiły mniej, natomiast sąd konkursowy zastrzegł sobie prawo do małej modyfikacji tej puli nagród.
Pomnik Witolda Pileckiego stanie na warszawskim Żoliborzu po północnej stronie pasa dzielącego jezdnię Alei Wojska Polskiego. Miejsce nawiązuje do wydarzeń, w których rotmistrz Pilecki dołączył do łapanki, żeby znaleźć się wśród osób wywiezionych do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wolontariat rozumiany jako działalność w organizacjach społecznych angażuje się 18% Polaków. Najczęstsze działania w wolontariacie to pomoc chorym w hospicjach, zbieranie pieniędzy do puszek na rzecz organizacji pomagających potrzebującym, czy robienie zakupów dla osoby niepełnosprawnej, mówi Paweł Kęska, rzecznik Caritas Polska.
Caritas bez wolontariatu w zasadzie nie istnieje. W Polsce to jest ponad 100 tysięcy wolontariuszy, z czego 50 tysięcy jest w szkołach, na uniwersytetach, to są szkolne koła Caritas. Fenomenem są także przedszkolne koła Caritas, chociaż to głównie rodzice się tam oczywiście udzielają. Reszta wolontariuszy, 50 tysięcy, to są osoby w różnym wieku, często w wieku emerytalnym, ale również osoby, które po prostu wyszarpują jakiś czas wolny. To jest posługa różnego rodzaju, pomoc głównie w parafiach, to jest pomoc osobom ubogim, to jest rozpoznanie tej biedy na terenie parafii. To jest też pomoc w ogólnopolskich zbiórkach, wielu ogólnopolskich i lokalnych akcjach.
Z pomocy wolontariuszy korzystają także urzędy administracji publicznej. Według danych resortu pracy w 2013 roku podpisały one ponad 8,5 tysiąca porozumień z wolontariuszami. A dzień 5 grudnia został wyznaczony jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w 1985 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym. Sytuacja kościoła katolickiego na Krymie jest coraz trudniejsza. Po przejęciu półwyspu przez władze rosyjskie obecność duchownych na tych terenach staje pod znakiem zapytania. Społeczeństwo gwałtownie ubożeje, a w sklepach zaczyna brakować żywności. Kościół boryka się również z poważnymi problemami w funkcjonowaniu. Po przejęciu Krymu przez Rosję duchowni obecni na tych terenach muszą postępować zgodnie z prawem rosyjskim, mówi ksiądz Piotr Rosochacki, dyrektor Caritas Spes Krym.
Sytuacja kościoła i ludzi na Krymie zdecydowanie się pogorszyła. Po pierwsze, największy problem, jaki dostrzegam jako duszpasterz, to problem rozpadu rodziny. Pomoc, którą udziela Kościół katolicki, jest to wsparcie materialne. Ludzie stają się z dnia na dzień coraz biedniejsi. W sklepach zaczyna brakować produktów żywnościowych. Sam Kościół jako instytucja ma też spore problemy w funkcjonowaniu. Po przejęciu Krymu przez Rosję musimy postępować zgodnie z prawem rosyjskim. Na dzień dzisiejszy księża, którzy przebywają na Krymie, są to wszyscy obcokrajowcy. Są to Polacy i Ukraińcy. Część księży, w tym również ja, musieliśmy opuścić Krym.
Na Krymie jest 7 parafii katolickich i tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.